Chwała Bogu, witam was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Moi kochani, zaczął się nowy rok. Wierzę w to, że wszyscy podjęliśmy dobre postanowienia co do tego roku nowego. Amen. Że postanowiliście coś zmienić na dobre. I ja jestem w szoku, jakie trudne wyzwania ludzie przed sobą wstawiają. Wyobraźcie sobie takie dobre świadectwo, że dzisiaj na samym początku, zanim tu ktokolwiek przyszedł, była już jedna z naszych sióstr i powiedziała, że postanowiła, że od nowego roku ani razu się nie spóźni. Ja mówię, wow, co ja powinienem postanowić? Nie wiemy oczywiście, o kogo chodzi i nie chodzi o to, żebyśmy pokazywali się palcami dzisiaj czy na siebie, ale chodzi o to, żebyśmy właśnie dobre postanowienia podejmowali, trzymali się ich, byli zwycięzcami. Takie szczere pragnienie mogę wam przekazać. Tak bardzo bym chciał, żeby po tym dzisiejszym kazaniu, które będzie miało z tym wiele wspólnego, wielu z nas postanowiło, będę zabierał głos w modlitwie. Będę uwielbiał Boga głośno. A tak nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o to zabieranie głosu w modlitwie głośno, to słuchajcie, kochani, czy chcecie, czy nie, to Pan Bóg w bardzo szczególnym celu nakazał nam podnosić głos w zgromadzeniu. Nie chodzi o zwykłą modlitwę, taką, jaką się modlimy w naszych domach, gdzieś przy stole, gdziekolwiek, choć i tej powinna towarzyszyć żarliwość, ale chodzi o wznoszenie głosu do Boga w zgromadzeniu. I to ma bardzo szczególny cel, aby zbudować twojego brata, twoją siostrę, zachęcić ich również do uwielbienia Boga. Pokazać im, że w twoim życiu Bóg jest nadzieją i również niech On będzie w ich życiu. I wiecie, kochani, kiedy to chcemy czynić, zachęcam, skorzystajmy z zalecenia Słowa Bożego. Słowo Boże mówi, abyśmy wznieśli swój głos. To oznacza, że powinniśmy go nieco podwyższyć w jego głośności i w ten sposób stać się słyszalni wszystkim. Zapewniam was, że to będzie wielce pożyteczne dla całego zgromadzenia, a ty też odkryjesz, jak silny masz głos, jak dobrze możesz używać go dla chwały Bożej. Więc takim moim życzeniem, pragnieniem jest, ale każdy o tym sam decyduje, aby jak najwięcej z nas wznosiło głos do Boga. Aby to był czas prawdziwego uwielbienia w tym roku. Na początku, na zakończenie tego starego roku mówiłem wam o tym, co mam w sercu, na temat tego roku, na temat życia naszego zboru. I mówiłem o tym, że będę starał się, będziemy się starać, aby nasz duchowy wzrost był widoczny. Nie tylko duchowy, ale przez ten duchowy również i liczebny, aby Kościół po prostu wzrastał. I wierzę, że to się będzie dziać przez różne rzeczy, które będą się zmieniać w naszym osobistym życiu. Kościół nie będzie wzrastał sam z siebie. Kościół będzie wzrastał poprzez nasz duchowy wzrost. Każdego z nas będziemy odkrywać prawdy Bożego Słowa, poddawać się im i to spowoduje nasz wzrost. A nasz osobisty wzrost złoży się na wzrost całego Kościoła. I dałby Bóg, aby to się działo każdego dnia w moim i twoim życiu, jak Paweł mówił do Tymoteusza, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Amen? Więc czujmy się zachęceni. Dzisiaj zaczniemy od samego początku, mówiąc o wzroście. Od samej ziemi. Od tego, tej wydawałoby się podstawowej rzeczy, która jednak jest tak bardzo ważna w naszym życiu. Rozpoczniemy od nauki, od rozważania Bożego Słowa na temat pokory. na temat pokory. Pokora jest czymś niesamowicie ważnym i bez niej Słowo Boże mówi, że nie możemy podobać się Bogu. Wręcz przeciwnie, stajemy w opozycji do Boga. Jeśli nie mamy pokory, i to nie ma już wtedy nic wspólnego, czy podnosimy do Boga ręce, czy nie, czy się głośno modlimy, czy nie, czy często czytamy Biblię, czy nie, jeśli w naszym życiu brakuje pokory, Biblia mówi, że Bóg będzie nam się sprzeciwiał. My będziemy coś postanawiać, a Bóg powie nie, to się nie stanie. To nie może się wydarzyć, ponieważ nastawienie twojego serca jest złe. I wiecie, chciałbym, żebyśmy zostali w tych klimatach początków Ewangelii. Początki Ewangelii mają to do siebie, że najczęściej zaglądamy i również wielu kaznodziejów zagląda tam z okazji narodzenia Pana Jezusa i w tych klimatach świąt się o tym mówi. My pójdziemy troszeczkę dalej, choć zostaniemy na początku Ewangelii i pójdziemy mniej więcej o 30 lat dalej niż narodzenie Pana Jezusa. A tak na marginesie, małe sprostowanie do rozpoczęcia nabożeństwa w miniony czwartek. Powiedziałem wtedy, że Symeon trzymał 8-dniowego Pana Jezusa. No to nie jest do końca prawda. Pan Jezus wtedy musiał mieć już około 30 dni. Jeśli komuś sprawia to wielką różnicę, to prostuję, przepraszam, nie zwróciłem uwagi na drobny szczegół w tym, który tam jest opisany. Po prostu w tym fragmencie Biblia mówi o dwóch wydarzeniach, które miały miejsce. Jedna właśnie obrzezanie Pana Jezusa w 8 dniu, a potem właśnie wizyta w świątyni, poświęcenie w świątyni po 30 dniach. Ale dzisiaj już zostawimy może samo narodzenie Pana Jezusa i zajmiemy się właśnie pokorą. Najpierw o samej pokorze. Pokora to cecha naszego charakteru. Pokora to jest zdolność do rozumienia, właściwego rozumienia własnej pozycji, własnej wartości i w tym wszystkim, co rozumiemy o sobie, zdolność okazywania szacunku innym we wszystkim, co sobą przedstawiają, co sobą reprezentują. Tym właśnie cechuje się pokora. Pokora to również zdolność do posłuszeństwa, do poddania się. Pokora to taka cecha, która w Biblii jest niesamowicie ceniona. Sługa Boży Mojżesz został wyróżniony tym, że napisano o nim, że był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi. I cóż go takiego cechowało? Mojżesz to człowiek, który każdy atak, jak to dzisiaj się powiada, przyjmował na klatę. On nie wzbraniał się konfrontować się ze wszystkim, co ludzie o nim mówili, co o nim myśleli. On nie był człowiekiem, który w jakiś nieopanowany sposób reagował na różnego rodzaju sytuacje międzyludzkie. Druga rzecz, która charakteryzuje Mojżesza, to był człowiek, który nie tylko przyjmował ataki, ale nigdy nie walczył o siebie. To był człowiek, który chętnie podejmował walkę o innych. Chętnie poświęcał swoje życie dla innych i znamy całą historię jego wędrówki wraz z narodem izraelskim, walką o wszystkie rzeczy, bycie z nimi poprzez te 40 lat, w których im towarzyszył. I potem otrzymuje tą cenzurkę. Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem ze wszystkich ludzi. Co to sprawiało? To, że Bóg niesamowite miał w nim upodobanie. W wiecie, tak bardzo go miłował, że w pewnych momentach był gotowy zniszczyć cały naród izraelski i mówi, oddziel się tylko ty z Aaronem. Reszta przestała mieć dla mnie znaczenie. Mojżesz zajmował szczególne miejsce w Bożym sercu, w historii Bożego ludu. I potem, kiedy czytamy Boże Słowo, dowiadujemy się, że Bóg ma upodobanie w pokorze człowieka. I chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Pokora człowieka to nie jest taka postawa, w której ja taki biedny, nie mam nic do powiedzenia, nic nie rozumiem, Panie Boże, wszystko zależy od Ciebie, co chcesz, to zrób, ja tu jestem taki, wiecie, taki pokorny, pseudopokorny. Nie. Pokora, która cechowała Mojżesza, to pokora, w której on był absolutnie posłuszny Bogu. On poddał się Bogu. Bóg mu nie zlecił zadań, które były proste, łatwe, takie wiecie, och, cóż to dla mnie? Bardzo trudne. Idź, stań przed tym, przed którym uciekasz. Mów do niego w moim imieniu. To były trudne rzeczy. Ale ponieważ Mojżesz wiedział, że rozmawia ze Stwórcą, że rozmawia z żywym Bogiem, że rozmawia z kimś, kto czyni cuda, dlatego pokornie, posłusznie poszedł i czynił to, co Bóg do niego mówił. Ale w tym wszystkim, co się działo, w cudach, znakach, niesamowitych rzeczach, które działy się poprzez, które Bóg czynił przez Mojżesza, on nigdy nie zajmował, nie starał się zająć Bożego miejsca. Zauważyliście to? To była pokora. To była pokora, że Mojżesz zawsze pamiętał, kim jest. Mojżesz zawsze pamiętał, że to Bóg jest Panem, Bóg jest Królem, a On jest Jego narzędziem, On ma swoje powołanie na tej ziemi. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się drugiemu człowiekowi, którego cechowała, wybaczcie za interpretację, ale według mnie jeszcze większa pokora niż Mojżesza. I postaram się to przedstawić. Nie jest to polemika ze Słowem Bożym, które mówi, że Mojżesz był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, ale widzicie, jest taki moment, w którym ten, o którym będziemy dziś mówić, wykazał się naprawdę wysokim poziomem pokory, bardzo wysokim. Wzór do naśladowania. Wzór do tego, żebyśmy każdy z nas, a kiedy przychodzi taki moment, przypomnieli sobie, chcę być podobny do Niego. Chcę być podobny do Niego. No i nie będziemy mówić o Jezusie. Jezus jest doskonały i być może czasami aż bardzo niedościgniony wzór. Porozmawiamy o tych bliższych nam, zwykłych ludziach, których powołał Bóg. Przeczytamy sobie z Ewangelii Jana, rozdział 1, od 19 do 37 wersetu, fragment Bożego Słowa i potem 25-30 z 3 rozdziału. Będziemy czytać o Janie Chrzcicielu. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego w tym dniu, a było to około godziny, około 10 godziny. Przepraszam, pomyliłem się. Pierwszy rozdział od 19 do 37. Nie wiem, dlaczego zacząłem ten fragment od tego momentu. To chyba trema, pierwsze kazanie w tym roku. No też nie do końca, drugie, pierwsze w tym zborze. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc, Eliaszem jesteś? A on odrzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów i pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan mówiąc, ja chrzczę wodą, ale wśród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. I 25 werset z 3 rozdziału do 30 wersetu. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Moi kochani, Jan Chrzciciel był dziwną postacią. Był nieco starszym od Pana Jezusa, aczkolwiek możemy sądzić, że dużo wcześniej wiekowo rozpoczął swoją służbę, realizował swoje powołanie niż Pan Jezus. Jeżeli historycy mają rację, że Jezus rozpoczął tą służbę w około 30 lat, to Jan musiał ją prowadzić już o wiele wcześniej. Czytamy w Bożym Słowie, że już tłumy do niego zmierzały. Nie myślę, żeby to było miesięczne czy dwumiesięczne przebudzenie, ale była to już jakaś historia związana z Janem. Ogłaszał pokutę, ogłaszał konieczność pojednania się z Bogiem narodowi izraelskiemu. Biblia mówi, że był to moment, kiedy już i uczeni w piśmie zaczęli przychodzić do Jezusa, aby się chrzcić. A wiecie, jak to jest z religijnymi ludźmi. Ostatni przychodzą do Boga. Najpierw przychodzą zwykli ludzie. pragnący zmiany w swoim życiu, ale religijni o to muszą się najpierw przekonać. I przyszedł taki moment, że byli już przekonani i szli do Jana, a Jan ich witał gorąco: plemię żmijowe, kto wam powiedział, że jak się uszczec od ognia? Ale oni i tak szli, bo wiedzieli, że Bóg działa przez Jana, że to jest Boży pomazanie, że zmienia rzeczywistość w ich życiu. Więc szli do Niego. A potem czytamy w Bożym Słowie, że następni zaczęli zmierzać do Niego celnicy. Celnicy, którzy byli wzgardzeni, którzy w ogóle jakoś nie pasowali do religii, która była wtedy głoszona. Zdawali sobie sprawę ze swojego odrzucenia ze strony ludzi, ze strony tych, którzy mieli coś z Bogiem wspólnego. A mimo to szli do Jana i mówili: nie, my nie chcemy być ostatni, my nie pozostaniemy na boku. My chcemy zbliżyć się do Boga. My chcemy również, aby nasze drogi przed Bogiem były wyprostowane. I przychodzili i mówili: Janie, co mamy czynić? Jak mamy żyć? A Jan im odpowiadał. I oni szli za tym głosem. A potem Biblia mówi, że szli żołnierze. Żołnierze, którzy być może byli najtwardsi i z niczym i z nikim się nie liczyli. Ale słowo, wieść o tym, co głosił Jan, miażdżyła to wszystko w ich życiu. Przychodzili i mówili: potrzebujemy zbawienia. Potrzebujemy pojednania z Bogiem. A więc wiecie, kochani, z praktyki, znając praktyczne życie, praktyczne zmiany w życiu ludzi, możemy przypuszczać, że to trochę trwało. W dodatku takim plusem, jeśli chodzi o usługiwanie Jana i to przekonanie ludzi do Jana, był jego sposób życia. Odzienie ze skóry z wielbłąda, sierści z wielbłąda. To musiało wyglądać co najmniej dziwacznie. Gdyby nie wyglądało dziwacznie, ewangeliści nie wspominaliby o tym. Ale on się wyróżniał swoją odzieżą. I ludzie, patrząc na niego, pierwsze wrażenie mieli być może takie: co za dziwak, co za dziwak. Ale namaszczenie, które było od Boga nad jego życiem, ono nie pozwalało ludziom przejść obojętnie obok Jana. I szli za jego głosem, za jego kazaniem, za jego zwiastowaniem. Druga rzecz, którą czytamy o Janie, również taki plusik, który odstraszał ludzi, to był jego sposób odżywiania. To była bardzo szczególna dieta pomazańca pańskiego. Miód leśny i szarańcza. Szarańcza w tym czasie szerokim łukiem omijała to miejsce, gdzie był Jan. Bo każdy z tych robaków zdawał sobie sprawę z tych owadów, że będzie zjedzony. I ludzie o tym wiedzieli. Jan naprawdę musiał dziwnie prezentować się w tej kulturze, w tym otoczeniu. Ale ponieważ Boże namaszczenie, ludzie do niego szli. Wiecie, przyszedł taki moment, o którym już nam wspomina ewangelista Jan, że Jan Chrzciciel miał swoich uczniów. Jan Chrzciciel miał tych, którzy chcieli naśladować go w jego życiu. Nie znamy tej liczby, ale sądzę, że jeśli to była tak popularna służba, że czytamy, że z całego Izraela ludzie schodzili się do niego, tych uczniów musiało być wielu. Boże Słowo daje nam świadectwo, że dostał się w otoczenie króla Heroda. Więc była to znacząca postać, licząca się w tym czasie, w tym narodzie. Ale zrobił coś, co nie do końca podobało się kochance Heroda. Napominał Heroda co do jego moralności. I tego może go wątku nie będziemy dzisiaj poruszać, Faktem jest, że Jan Chrzciciel miał swoją pozycję. On wiedział, kto go posłał. On bardzo zdecydowanie mówił, ten, który mnie posłał, ten, który mnie posłał, ten, który mnie posłał, ten powiedział do mnie to i to, ten mi kazał robić to i to, ten włożył to i to słowo do mojego serca. Jan nie miał problemów co do swojej tożsamości. Jan doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jest posłańcem Boga do tego narodu. I w tej wspaniałej służbie, w tym cudownym zwycięstwie, które postępująco szło do przodu, nagle w otoczeniu Jana pojawia się ktoś, kogo oczywiście oczekiwał, musiał oczekiwać, był świadomy, że się pojawi, ale który był niesamowitą konkurencją dla jego służby, pomazania, namaszczenia i tego wszystkiego, co dotąd sobą prezentował. I tu przechodzimy do tego czynnika ludzkiego, w którym potrzebna nam jest bardzo pokora. Bardzo nam jest potrzebna pokora. Oto pewnego razu do Jana przychodzi Bóg i mówi, słuchaj, kiedy będziesz chrzcił, przyjdzie do ciebie człowiek. Ten człowiek to będzie mój baranek, to będzie mój syn i rozpoznasz go po tym, że zstąpi na niego Duch Święty w postaci gołębicy i pozostanie na nim. I Jan mówi, okej. Jeśli tak postanowiłeś, tak zrobimy. Ale jak ja mam go ochrzcić? To było w sercu Jana, jeśli to jest sam Bóg. Ja potrzebuję od Niego chrztu. Jak ja mam go ochrzcić? Jan miał z tym poważny problem. On zdawał sobie sprawę z tego majestatu, który stanie przed nim. Więc z jednej strony oczekiwał kogoś niesamowitego w swoim otoczeniu, ale z drugiej strony był człowiekiem i czynnik ludzki nieustannie działał, co potwierdza nam Boże Słowo. Ten czynnik ludzki to wszelkiego rodzaju pokuszenia. Ponieważ dobrze głosił i Bóg był z nim i miał niesamowite namaszczenie, i ta wieść o nim rozchodziła się, dlatego ludzie zaczęli go zapytywać, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Zapewne jesteś Mesjaszem. Słuchajcie, kochani, musimy to rozumieć, że wtedy cały Izrael oczekiwał Mesjasza. To był najdogodniejszy moment, żeby, będąc rozpoznanym jako Mesjasz, ogłosić się Mesjaszem. Więc kiedy cały Izrael zadawał to bardzo konkretne pytanie, oni nie pytali go, nie zaczynali swoich pytań od tego, czy on jest prorokiem, nie. Oni rozpoznawali kogoś wielkiego, więc zadawali mu pytanie wprost, czy to ty jesteś Mesjaszem? W końcu mnie dostrzegli. W końcu zostałem zauważony. Długo czekałem na to pytanie. Jest ten moment. Oczywiście, kochani, jestem. Jestem. I będę waszym przywódcą. Myślę, że nie do końca byśmy okazali się rozumiejący Boże Słowo, gdybyśmy nie brali pod uwagę tego, co działo się w sercu Jana w tym momencie. Myśli, które miotały nim. Jeżeli Jezus miał ataki diabelskie, jeżeli do Jezusa szatan przychodził i mówił, pokłoń mi się, a dam ci to wszystko, to bądźcie pewni, że do Jana też przychodził. że Jana też atakował. I mówił mu, słuchaj, jest dobry moment. Jest dobry moment, powiedz tak. Niech się stanie. Niech w końcu wszystko należy do ciebie. Ale Jan Chrzciciel był pokornym człowiekiem. Jan Chrzciciel miał w sobie olbrzymią dawkę pokory. To był jego skarb. Więc na pytanie, czy jesteś Mesjaszem, odpowiedział, nie, nie jestem. Ja nie jestem Mesjaszem. Więc pytają go, to może jesteś Eliaszem, którego oczekujemy, że miał przyjść ponownie. To była też dobra pozycja. To była też, to stwarzało duże możliwości. Ale Jan był pokornym człowiekiem, więc odpowiedział, nie, nie jestem. Nie jestem. Aha, a więc być może jesteś prorokiem. Ogłoś to, że jesteś prorokiem. Czy Jan był prorokiem? Tak, był największym z proroków. Ale przede wszystkim był pokornym człowiekiem. I powiedział, nie jestem. Więc zapytują go, kim ty jesteś? Ja jestem tym, który przyszedł, aby ogłosić wam na tym pustym miejscu ważne słowo Boże. Prostujcie ścieżki pańskie. I ludzie prawdopodobnie nie rozumieli tego, co Jan mówił, więc wracali z powrotem z tymi pytaniami i kusili go. I podchodzili go. A może się jednak ogłosi Mesjaszem i w końcu będziemy wiedzieć, że mamy Mesjasza. Jan Chrzciciel miał uczniów, którzy myśleli o nim różnie, być może zwracali się do niego mistrzu, być może nauczycielu, być może jeszcze w jakiś inny dostojny sposób, ale w tym wszystkim zachował pokorę. Kiedy nawet znalazł się w otoczeniu Heroda, zachował pokorę i głosił to, co polecił mu Bóg. A kiedy pojawił się w jego otoczeniu ten, którego drogę przyszedł przygotować, nie wzbraniał się, aby oddać mu to, co mu się należy. I czytamy, że kiedy Jezus się pojawił w otoczeniu Jana, on nie zaczął się zachowywać nerwowo. Co teraz ze mną? Co z moją służbą? Jak ja będę wyglądał? Oto Baranek Boży, Mesjasz przyszedł. Ja pójdę w cień. Nikt już tu nie przyjdzie. Nie będzie kogo ochrzcić. Nie. Jan ogłaszał to z radością. Oto Baranek Boży, który przyszedł, aby zgładzić grzechy świata. Jan ogłasza to z radością, wiedząc, jakie było jego zadanie, do czego on został powołany, jakie jest jego namaszczenie i jakie jest tego, który przyszedł. Więc nie wzbraniał się oddać Jezusowi to, co mu się należało. Czytamy też o bardzo szczególnym momencie, kolejnym raz, kiedy Jezus przechodził obok Jana. Ja już wspominałem o tym, że dla mnie ta historia jest dziwna, ponieważ ten był pomazańcem Pana, ten był pomazańcem Pana, pomazańcem Bożym, a przechodzili obok siebie, jakby się nie znali. I to Jan mówi, zobaczcie, to jest Baranek Boży. A reakcja uczniów Jana była taka, okej, jeśli to jest ten, to my idziemy za nim. A reakcja ludzka, czynnik ludzki w tym momencie mógł zadziałać. Jan mógł wykrzyknąć, hola, co wy robicie? Gdzie idziecie? Przecież jesteście moimi uczniami. Myślicie, że to mało prawdopodobne? Nie. Dlatego właśnie trzeci rozdział wspomina nam o pewnych rzeczach, które zaczęły mieć miejsce. Boże Słowo mówi, że Pan Jezus znajdował się w jednym miejscu nad Jordanem, a Jan w innym miejscu. I uczniowie Jezusa chrzcili ludzi i Jan chrzcił ludzi i miał swoich uczniów. I doszło do tego, że gdzieś Żydzi, ci religijni, zaczęli drążyć temat. Kto tu jest ważniejszy? Kto tu jest ważniejszy? Zaczęli wieść spór z uczniami Jana. Oni zaczęli próbować wbijać klin pomiędzy Jana a Jezusa. Jest napisane, że kiedy tak wiedli spór w sprawie chrztu, możemy przypuszczać, że Pan Jezus już stosował formułę, chrzcząc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Możemy przypuszczać, ponieważ chodziło o charakter tego chrztu. Biblia mówi, że oni wiedli spór o oczyszczenie, o chrzest. A uczniowie Jana chrzcili w jakiś tradycyjny sposób, o którym nie wiemy. Być może ludzie wyznawali swoje grzechy, byli zanurzani i na tym się to kończyło. I Żydzi zaczęli drążyć, kto jest ważniejszy. Przyszli do Jana i mówią: Janie, ten Jezus, którego chrzciłeś, on zdobywa rzesze uczniów. Do Niego przychodzą się chrzcić. Janie, do Niego więcej przychodzi się chrzcić. Czynnik ludzki działał. Bój się toczył, ale Jan był pokornym człowiekiem. I mówi tak, to na pewno jest mu dane z nieba. To Bóg czyni. Nie jest możliwe, żeby tego Bóg nie czynił. A po drugie, chciałem wam przypomnieć to, co możecie zaświadczyć. Ja mówiłem, że nie jestem Chrystusem. To On jest Chrystusem. Ja znam swoją pozycję. Ja wiem, jakie jest moje miejsce. Pokora, która była w sercu Jana, jest jakby uwieńczona tym wyznaniem 30 wersetu. Ja wiem, że On ma się stawać większym, a ja mniejszym. On ma wzrastać, a ja będę coraz mniejszy. Mój blask, moja chwała będzie odchodzić w cień. Jan, który był niezwykle pokornym człowiekiem, niezwykle pokornym, nigdy nie zapomniał o tym, co wyznaczył mu Bóg w jego życiu. Nigdy nie zapomniał o tym poselstwie, z którym został posłany. Nigdy nie zapomniał o słowach, które Bóg włożył w jego serce na temat Jezusa. On zachował swoje miejsce. On zachował swoje powołanie. On wykonał to, z czym posłał go Bóg na tą ziemię. Bracia i siostry, i chociaż wtedy, kiedy zaczynał Jezus, Jan był już znany. I to Jan zapoznał świat z Jezusem. I chociaż wtedy, kiedy zaczynał Jezus, Jan miał już doświadczenie, to jednak pamiętał, kim jest Jezus. Zachował pokorę i w ten sposób zachował też Bożą przychylność i Boże błogosławieństwo do końca swojego życia. Widzicie, kiedy patrzymy na postawę Jana, możemy wyciągnąć dwa wnioski. Że po pierwsze, uważne słuchanie Boga i zachowanie tego słowa jest niesamowicie ważne do tego, żeby zachować pokorę w swoim sercu. Przypominanie sobie tego, co Bóg do nas powiedział. Przypominanie sobie tego, jakie są Boże postanowienia wobec nas i naszego otoczenia. Ono pozwoli nam zachować pokorę w naszym życiu. Widzicie, kochani, ja wiem, że każdy z nas ma pokorę w sercu. Co do tego nie mam wątpliwości. Tylko jest problem, że kiedy pojawiają się dogodne okoliczności, radzimy sobie z tą pokorą i zaczyna dominować nasze ja. Kiedy nas ktoś zauważy, kiedy nas ktoś próbuje wywyższyć, kiedy diabeł przychodzi i mówi, słuchaj, pomyśl o sobie. Wszystko fajnie, ale powinieneś się zacząć zająć sobą. Twoje zdanie, twoja pozycja, twoje upodobania. Pomyśl o tym. I wtedy próbujemy sobie radzić z pokorą, walką o to, co nasze. Chcę wam powiedzieć, że smutną historią Kościoła jest to, że wielu ludzi, cennych ludzi, pobożnych ludzi, obdarowanych ludzi i namaszczonych, nie potrafiło sobie poradzić w życiu, kiedy przychodziła do niego siostra czy brat i mówili, och, bracie, ty masz takie obdarowanie, ty powinieneś być liderem. I chociaż Bóg mu tego nie powiedział, to poszedł za tym głosem. I wiele szkody stało się w Kościele. Pokora albo jej brak w tym bardzo decydującym momencie nie pozwoliły zachować mu namaszczenia i dobrej relacji z Bogiem i z Kościołem. A więc, bracia i siostry, jeśli mamy dobre plany z Bogiem, jeżeli o swoim życiu myślisz i myślisz sobie, chcę wzrastać, chcę żyć dla Boga, chcę być użyteczny, chcę, żeby Bóg mnie prowadził, chcę rozwijać moją służbę, to postanów o tym, o czym Jan postanowił w wersecie 30. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Wszystkie jego postanowienia, wszystkie jego, cała jego wola, całe jego kierownictwo musi we mnie wzrastać, a moje ja musi stawać się mniejszym. Jeśli by nawet Bóg postanowił, a na to nie mamy wpływu, jeśli by nawet Bóg postanowił, żeby ta siostra, której tu jeszcze nie ma, stała się liderem. Jeśli Bóg o tym postanowi, to ja muszę stać się mniejszy. Ja muszę poddać się temu, co będzie Bożym postanowieniem. Jeśli Bóg postanowi, że ten brat, którego jeszcze tu być może nie ma, będzie liderem, to pokora musi mi pozwolić na to, aby poddać się temu, co on postanowi. A wiecie, kiedy jesteśmy w Bożym ręku, on nadal może w cudowny sposób nas używać. I kilka praktycznych wersetów, które są zapisane w Bożym Słowie. 66 rozdział Księgi proroka Izajasza to powinien być werset, który każdy, kto coś poznał, ma jakieś doświadczenie, ma wiedzę, przeżycia i jakiekolwiek objawienie, powinien mieć to wiecie, jak przepis ruchu drogowego, wykuty na pamięć i kiedy go złamie, zostać ukarany. 66 rozdział, pierwszy werset mówi tak. Niebo jest moim tronem, a to mówi Bóg, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. To ma nam zamanifestować Bożą wielkość. Więc Bóg zapytuje się, jeśli ja jestem takim, jakiż dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym odpocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Zatrzymajmy się na chwilę na tym. Widzicie, kiedy ktoś próbuje coś robić dla Boga, kiedy ktoś chce służyć Bogu, kiedy ktoś ma te dobre, szczere pragnienia, te szczere chęci i do czegoś dąży, w sposób prawy czy nieprawy, z sercem pełnym pokory lub też nie, to zawsze mówi o tym, że on chce budować Kościół. Czyż nie tak? Tak, chce. Ludzie czasami robią podziały w Kościele, bo chcą budować Kościół. Czasami niszczą Kościół, bo chcą budować Kościół. Ale Bóg mówi tutaj do tych, którzy naprawdę szczerze chcą budować Kościół. I zapytuje ich, jakiż to dom chcecie mi zbudować? Co my, ludzie, możemy stworzyć dla Boga? Co my swoją mądrością, doświadczeniem, poznaniem możemy stworzyć dla Boga? Wiecie, kochani, myślę, że ja przynajmniej się czuję tak, jak mój mały syn, który chciał mi pomagać, kiedy coś ważnego robiłem w wieku 5-6 lat. Mógł najwyżej coś zepsuć, jeśli nie trzymał się ściśle instrukcji. Wobec doniosłości Boga tacy jesteśmy. I dlatego Bóg mówi, jeśli chcesz coś zbudować, jeśli chcesz, to posłuchaj. Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Ten przygnębiony na duchu, zrozummy to, nie chodzi o człowieka, który jest takim smutasem, zawsze nieszczęśliwym człowiekiem. Nie, nie. Jezus powiedział, ubogi w duchu, to jest człowiek wiecznie pragnący Bożej inspiracji, Bożego prowadzenia, Bożego napełnienia. Ja patrzę na tego, jestem zainteresowany tym, który jest pokorny, poddaje się mi, jest przygnębiony, jest pragnący duchem i uważnie zwraca uwagę na moje słowo. Więc kiedy mamy dobre chęci, kiedy mamy dużo energii, kiedy mamy doświadczenie, kiedy my już rozumiemy lepiej Biblię niż wszyscy inni dookoła nas, to pamiętajmy o tym, że Bóg nie jest tym wszystkim zainteresowany. On jest zainteresowany, żebyśmy mieli serca pełne pokory. I wybaczcie, nie mamy już czasu na to, żeby tłumaczyć praktycznie, co to znaczy. Biblia nam mówi bardzo dużo na ten temat w Nowym Testamencie. On patrzy na tego, który jest pełny pokory i czeka na Boże napełnienie, na Bożą inspirację. I chce czynić to, co Bóg mu poleci. I chce żyć poddany Bożej woli, jak Jan Chrzciciel. Kiedy nawet pojawi się poważna konkurencja dla jego służby. Jan mówi, o tak, Bóg mi to objawił. Teraz on będzie wzrastał, ja będę stawał się mniejszy. Ja patrzę na tego, który jest pokorny. Księga Przypowieści 18:12, to jest również ważne słowo, na które ludzie bardzo zdolni czasami nie zwracają uwagi. Rozumiejący doskonale Boże Słowo, a nie zwracają na ten werset uwagi. Nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Tu jest mowa o tej odwrotnej postawie, postawie pychy, zarozumiałości. Ja wiem, ja idę, ja zrobię, ja. Gdzie indziej Boże Słowo mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. Pokorni dziedziczą to, na co nie zasłużyli, do czego nie doszli, na co nie zapracowali sobie. Księga Michała. Otwórzmy sobie, to gdzieś tam pod koniec naszych Biblii. Ktoś już znalazł stronę? Tak jest. Rozdział 6 i werset 8. Słuchajmy, jakżeż niesamowite słowa, które Bóg mówi w bardzo określonym kontekście. Z czym mam wystąpić przed Panem i jak pokłonić się Bogu Najwyższemu, pytają ludzie. z czym mam wystąpić przed Panem? Jakim mam być, żeby się spodobać Bogu, pytają ludzie. Czy moja doskonałość, czy moje fantastyczne pomysły wywrą jakiś wpływ na Boga? Bóg mówi w 8 wersecie, wcześniej mówi o innych rzeczach, poczytajcie je, ale 8 werset mówi, oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią, do czego jest bardzo potrzebna pokora, i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W pokorze obcował ze swoim Bogiem. A więc widzicie, 9 werset jest też niesamowity, mówi, słuchaj, Pan woła na miasto i rozsądnie jest bać się Jego głosu. Głupotą jest nie zwracać uwagi na to, co mówi Bóg. Zlekceważyć Go. Więc kiedy miałbyś dobre i szczere plany, jak tu poprawić, co zrobić, to zacznijmy od tego, że posłuchamy Boga. Zrobimy to, co mówi nam Bóg. List do Filipian, który dzisiaj był już nam przytaczany, rozdział 2 i werset 3 zachęca nas do takiej oto postawy. I nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wzgląd na próżną chwałę. Ten moment, kiedy nasze ja zostanie połechtane. Ten moment, kiedy wszystkie oczy zwrócą się na nas i zyskamy uznanie. Ten moment, w której będziemy dostrzeżeni. Ten moment, w którym nasze ja będzie na wierzchu, nasza racja. Paweł radzi wierzącym ludziom, i to również w bardzo szczególnym kontekście. Mówi, jeśli jest w Chrystusie jakaś zachęta, jeśli jest pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, bracia i siostry, jest? Jest. Oczywiście, że jest. A więc Paweł mówi, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. W minionym roku dość sporo miejsca poświęciłem na to, aby rozważać Słowo Boże na temat jedności. Na temat tego, jak mamy żyć jako Kościół. W tym roku pamiętajmy o tym, co przyniesie zbudowanie w naszym osobistym życiu. Co przyniesie zbudowanie Kościołowi. Nie nasze genialne pomysły, ale poddanie się Bogu, pokora jedni wobec drugich. W ten sposób zbudujemy jedność, w ten sposób będziemy błogosławieni, łaska Boża będzie się wylewać na nas. W ten sposób damy prawdziwe prawo Duchowi Świętemu do rządzenia naszym życiem. A Boże Słowo zapewnia nas. Mało tego, Bóg wywyższy nas. Bóg nas wywyższy. I to, do czego moglibyśmy dążyć własnymi siłami i na pewno tego nie osiągniemy, On nam to da, chociaż sami nie będziemy na to pracować. Bracia i siostry, stając przed Bogiem dzisiaj, każdy w wolności swojego serca możemy wyznawać, Panie, chcę, byś Ty stawał się większy, a ja mogę być mały, a ja mogę znikać, a moje ja niech będzie zupełnie wyeliminowane, abyś Ty był uwielbiony. Powstańmy do wspólnej naszej modlitwy.